Środa 30 tygodnia w liturgii Słowa. Dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy fragment 8 rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł mówi nam bardzo ważne zdanie, bardzo ciekawe też. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To znaczy, że od czasu, kiedy mamy dar Ducha Świętego, czyli od Chrztu Świętego, ale od bierzmowania, od każdej Eucharystii, to są momenty, w których otrzymujemy Ducha Świętego, albo jak w Eucharystii otrzymujemy Go wciąż na nowo. I Duch Święty modli się w nas. Duch Święty jest Duchem Boga, jest trzecią osobą boską, ale jest też darem od Boga dla wierzących. Jezus, kiedy umierał, wyzionął Ducha, wydał Ducha, dał Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha największej miłości. Później w dniu zesłania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy, apostołowie otrzymują Ducha i pod wpływem Ducha idą i głoszą Ewangelię, idą i głoszą i są gotowi nawet na męczeństwo. Więc my chrześcijanie, kiedy czynimy dobro, to znaczy, że idziemy za Duchem Świętym i wtedy jest to dobro, jeżeli idziemy za tym, co Duch Święty nam podpowiada. My mamy swoje pomysły na modlitwę, mamy swoje pomysły na to, czego nam potrzeba, ale nie zawsze te modlitwy są zgodne z wolą Bożą, są zgodne z tym, czego Bóg chce, czyli są tym, co jest dla nas rzeczywiście dobre. Więc Duch Święty przyczynia się za nami zawsze o to, co jest dla nas naprawdę dobre. O to, żebyśmy szli tą drogą, której chce dla nas Bóg, żeby to była droga najlepsza, wiodąca do Niego samego. Więc Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To jest, nasze słowa są słabe. Nasze słowa są nieudolną próbą wyrażenia tego, co jest w duszy. Natomiast dzięki temu, że mamy Ducha Świętego, to nasza modlitwa zawsze potrafi być dobra. I bardzo często, zwłaszcza to jest doświadczenie mistyków, doświadczenie ludzi głębokiej wiary, głębokiej modlitwy, że przestają używać słów, czy nadużywać słów, a bardziej starają się słuchać Ducha Świętego. Żeby Duch Święty sam się modlił w człowieku. A czasem jest wręcz przeciwnie, to my jakby zagłuszamy Ducha Świętego, nie pozwalamy Mu wyrazić w nas tego, co jest dla nas naprawdę dobre, bo narzucamy naszą modlitwę, nasze słowa. I to jest właśnie ważne, żeby umieć się wsłuchiwać w Ducha, który już w nas jest. Bo Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg współdziała we wszystkim dla naszego dobra, jakby prowadzi nas przez życie, uczy nas żyć. Albowiem tych, których przedtem poznał, przedtem, czyli jeszcze przed stworzeniem świata, już byliśmy w Jego zamyśle, już nas chciał, już nas kochał. I w języku biblijnym poznać i kochać to są bardzo często słowa wymienne. Jeżeli Bóg nas poznał, to znaczy, że nas ukochał, bo Bóg jest miłością. Bóg oczywiście nie potrzebuje nas poznawać w takim sensie, że wcześniej nie wiedział, a potem się dowiedział. Bóg wie wszystko zawsze, jest wszechwiedzący. Natomiast ten obraz tego, że Bóg nas poznaje, jest obrazem tej autonomii, którą otrzymujemy od Boga, naszej wolności, naszej godności, którą otrzymujemy od Boga i naszej możliwości bycia w relacji z Bogiem. To, że możemy Boga kochać, a Bóg chce nas kochać, więc nas chciał, nas stworzył, a kiedy przez grzech odeszliśmy od Niego, odkupił nas w Jezusie Chrystusie, czyli usprawiedliwił i obdarzył chwałą. Przez zanurzenie, przez chrzest w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa już jesteśmy obdarzeni chwałą, ale dopiero zobaczymy tę chwałę w jej pięknie, w jej majestacie, kiedy będziemy z Nim w życiu wiecznym. Więc psalmista dzisiaj z psalmu 13 mówi, że zaufałem Twemu miłosierdziu, a moje serce cieszy się z Twojej pomocy, więc będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. To jest, kiedy sobie uświadamiamy ogrom Bożej miłości do nas samych, naszą reakcją jest dziękczynienie, jest chwała i jest też zaufanie. Jezusowi dzisiaj w Ewangelii zostaje zadane pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni. No to są częste nasze pytania. Jak to jest z tym Królestwem Niebieskim? Kto pójdzie do nieba, kto nie pójdzie? Kto będzie potępiony? Jezus jakby nigdy nie odpowiada wprost na takie pytanie, na tak postawione pytanie. Kiedy to będzie? Czy to będą liczni, czy to będą nieliczni? A ilu? A w jakim procencie? Jezus mówi, starajcie się wejść. Usiłujcie wejść i to wejść przez ciasną bramę, przez ciasne drzwi, gdyż wielu będzie chciało wejść, a nie zdołają. I niektórzy autorzy duchowi mówią, że tymi ciasnymi drzwiami jest człowieczeństwo Chrystusa. To znaczy, my wchodzimy do Boga przez Chrystusa. Musimy się utożsamić z Chrystusem, żeby móc być z Bogiem, bo Jezus Chrystus jest Synem Boga, ale jest też człowiekiem. I my przez chrzest łączymy się z Jego człowieczeństwem, z Jego śmiercią, z Jego zmartwychwstaniem i w ten sposób uczestniczymy w życiu samego Boga. I dlatego tą ciasną bramą jest On sam. Więc trzeba dopasować nasze życie do Jego życia, do Jego nauczania, ale też do Jego śmierci, do Jego zmartwychwstania. I wtedy wchodzimy ciasną bramą. I albo to uczynimy, albo nie ma dla nas miejsca w niebie. Dlatego, że Chrystus jest niebem. Że Syn Boży, On jest niebem. My jesteśmy w Nim. Dlatego święty Paweł mówi, że Kościół to jest ciało Chrystusa. A święty Piotr powie, że my jesteśmy żywymi kamieniami. Jezus daje tutaj tę przypowieść o Panu domu, który w pewnym momencie zamyka drzwi i kiedy te drzwi są zamknięte, już nikt nie może tam wejść. Możemy to interpretować na przykład jako, że to są drzwi końca naszego życia, naszej śmierci, kiedy kończą się już nasze wybory. Ci ludzie mówią, jadaliśmy i piliśmy z Tobą, na ulicach naszych nauczałeś. Znaczy, i chrześcijanin może to wręcz zinterpretować, że nie tylko, że byliśmy fizycznie, tak jak Żydzi w tamtym czasie z Jezusem, ale my uczestniczyliśmy w Eucharystii, czyli byliśmy w tym najważniejszym momencie obecności Boga w świecie. A jednak można usłyszeć odpowiedź, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości, nie odziedziczą życia wiecznego. A niesprawiedliwość to jest wszystko to, co jest sprzeczne z Ewangelią, wszystko to, co jest sprzeczne z Bożym prawem, z Bożymi przykazaniami. I dlatego jest jakąś dramatyczną, tragiczną nierozumnością, żeby nie powiedzieć wprost głupotą, nie zastanawiać się nad tym, czy moje życie jest zgodne z Ewangelią, zgodne z Bożymi przykazaniami. Albo wręcz wiedzieć, że jest niezgodne, ale lekceważyć to. Można nie być wpuszczonym do życia wiecznego. Można nie odziedziczyć królestwa. To jest największa tragedia człowieka, nie ma większej. Dlatego chrześcijanin musi się ciągle nawracać, ciągle musi się zastanawiać, uświadamiać sobie, być w jakimś nieustannym rachunku sumienia. Czy moje życie jest takim, jakim ja chcę Jezus? Czy ja otwieram się na jej Bożą miłość, czy odpowiadam miłością na Jego miłość? Czy ja przestrzegam z miłości Bożych przykazań? I ta przypowieść, która w pierwszym rzędzie dotyczy Żydów, tego Jezus ich przestrzega, że ci, którym się wydaje, że przestrzegają w sposób zewnętrzny, formalny, faryzejski, Bożych przykazań, bez miłości, będą zaskoczeni, bo przyjdą do Królestwa Bożego ludzie ze wschodu, z zachodu, czyli nie Żydzi, nie naród wybrany. Poganie odziedziczą Królestwo, a oni nie odziedziczą. No to musiało wstrząsnąć pobożnymi Żydami takie słowa Jezusa. Ale my ciągle musimy odnosić słowa Ewangelii także do nas. Czy ja nie jestem w takim poczuciu bezpieczeństwa, pewności, że ja na pewno odziedziczę Królestwo Boże, bo to Słowo Boże, ta przypowieść, którą dzisiaj Jezus nam zostawia, to zaproszenie do wchodzenia przez ciasne drzwi, także nam każe się dzisiaj zastanowić, czy moje życie jest takie, jakim Jezus je chce, czy moja droga do Boga jest przechodzeniem przez ciasną bramę.